Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj Pan Jezus mówi o modlitwie. Jest ona niezbędna, byśmy zachowali naszą wiarę i relacje z naszym Stwórcą. Modlitwa nie jest zwykłym mówieniem. Jest wypowiadaniem siebie i słuchaniem Pana Boga, dzięki czemu spotykamy się z Nim. Modlitwa musi być zawsze dialogiem. Mamy różne rodzaje modlitwy. Mamy modlitwę prośby, modlitwę dziękczynienia, modlitwę uwielbienia, modlitwę przebłagania. Ale zawsze musi być to rozmowa, bo inaczej będzie to nasz monolog, w którym często nie damy Panu Bogu dojść do słowa. Istnieje zasadnicza różnica między modlitwą w Starym Testamencie a modlitwą, której uczy Pan Jezus. W Starym Testamencie zwykły człowiek nie mógł bezpośrednio zwracać się do Stwórcy. Od tego byli inni, przede wszystkim kapłani, potem prorocy, sędziowie. Mogli do Boga zwracać się synowie Boży, czyli królowie. Ale zwykły człowiek przedstawiał swoje prośby kapłanom, a oni przedstawiali je Bogu. I kiedy patrzymy na modlitwy starotestamentalne, to ci, którzy zanoszą je do Boga, przypominają Bogu o Jego przymierzu, które zawarł z narodem wybranym. Odnoszą się do przymierza, że Bóg obiecał się nimi opiekować i spełniać ich prośby. Takie ludzkie wypominki. Tymczasem Pan Jezus, kiedy uczył swoich uczniów, mówi: gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki. Zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Okazuje się, że nauczanie Pana Jezusa to nauczanie tego, że Bóg jest naszym Ojcem. Pan Jezus uczył, że modlitwa nie jest jakimś popisem, ale szczerą i prywatną rozmową z Panem Bogiem. I może być to rozmowa indywidualna. Dlatego w tej modlitwie pańskiej, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, pierwsze słowa w języku hebrajskim brzmią Avinu Sheba Shamaim. Tak by ojcze zdrobniale, ojczulku, tato. Zwracamy się do Boga pieszczotliwie, zdrobniale. Modlitwa pańska to jest modlitwa prośby. Jest tam 7 próśb. Po krótkim wstępie, który przypomina nam, że Bóg jest naszym Ojcem i że mieszka w niebie, mamy 7 próśb. 3 pierwsze prośby dotyczą Pana Boga. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. 2 kolejne prośby dotyczą naszego życia na ziemi, a 2 ostatnie są ukierunkowane na życie wieczne. Modlitwa pańska jest czymś więcej niż tylko modlitwą, ale jest przewodnikiem po wszystkich modlitwach, jakie mamy. Obejmuje ona oddawanie czci Panu Bogu, kiedy modlimy się święcie imię Twoje. Zgadzamy się z planem Pana Boga. Przyjdź królestwo Twoje. Prosimy o to, czego potrzebujemy każdego dnia, czyli o chleb, ten codzienny. Przyznajemy się w niej do swoich błędów. Odpuść nam nasze winy. I prosimy o pomoc w pozostaniu wiernym Jemu. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czyli nie wódź nas na pokuszenie. W tej modlitwie streszcza się cała Ewangelia. Po to Pan Jezus stał się człowiekiem, aby przypomnieć nam, że Bóg jest naszym Ojcem. W czasie swojego życia prosił, aby święcić imię Jego Ojca. Głosił Ewangelię Królestwa i prosił, żeby ono już przyszło. Rozmnażał chleb. W Kafarnaum zapowiedział ustanowienie Eucharystii. W Tabdze rozmnażał chleb dla zgłodniałych. A potem w Eucharystii zostawił nam pokarm na życie wieczne, chleb aniołów. Odpuszczał grzechy. Ustanowił w dzień zmartwychwstania sakrament pokuty i pojednania. Prosił w Ogrodzie Oliwnym za apostołów i nas wszystkich, abyśmy nie ulegli pokusie, a swoją śmiercią pokonał szatana i wybawił nas od złego. Ta modlitwa pańska jest streszczeniem całej Ewangelii, dlatego jest czymś naprawdę wyjątkowym i najbardziej skutecznym. W języku hebrajskim Pan Jezus nauczył tej modlitwy apostołów na Górze Oliwnej. Jest tam dzisiaj kościół zwany Paternoster. Kościół, który ma tylko ściany, ponieważ władze Izraela nigdy nie pozwoliły, żeby dokończyć te budowle. I są tam tablice w kilkudziesięciu językach, w tym języku polskim, kaszubskim, które mają napisane tę modlitwę pańską. W języku hebrajskim jest oryginał, ponieważ modlitwy w Izraelu były zawsze w języku hebrajskim, pomimo że mowa potoczna była w aramejskim. W oryginale ta modlitwa Pana Jezusa brzmi tak. Avinu sheba shamayim, itkadesh shimcha, tavo malchutcha yaaseh retzoncha, kevashamayim ken baaretz. Et lechem chukeinu ten lanu ayom, uslach lanu al chataeinu, kefishel somchim gam anachnu lachotim lanu, ve'al tivieinu lideini sayon, ki im chalcenu minara. Amin. Potem, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, niedaleko miejsca, gdzie nauczył tej modlitwy Ojcze Nasz, wczesny Kościół gromadził się tam na modlitwie. Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że pierwsi wierzący prosili apostołów, aby nauczyli ich tej modlitwy, aby dzielili się z nimi swoją wiarą. A potem spotykali się na wspólnych posiłkach i na modlitwie. Postępowali zgodnie ze sposobem modlitwy, który opisany jest w Nowym Testamencie. Spotykali się naprawdę często na modlitwie, w świątyni i w domach innych chrześcijan. My tutaj gromadzimy się w świątyni, ale chyba brakuje nam również tego, żebyśmy gromadzili się w swoich domach i wspólnie się modlili. Nie tylko tutaj, w kościele, ale również w naszych domach, zapraszając swoich bliskich, nie tylko krewnych. I pięknie się dzieje, że mamy w kościele w Polsce ruch, który oddaje tę prawdę, która była blisko pierwszym chrześcijanom, tak zwany domowy kościół. Świętej pamięci niezapomniany ksiądz Franciszek Blachnicki, pewnie znany większości z was, przynajmniej ze słyszenia, założył ruch Światło Życie. My to nazywamy popularnie oazą. W tych grupach oazowych dzieci, młodzieży jest również domowy kościół, czyli gałąź tego ruchu, która gromadzi sakramentalne małżeństwa, po to, aby formować się w kręgach małżeńskich. 4-6 par mniej więcej jest w takim kręgu. Z podziwem patrzę na waszą parafię, jak tutaj mam po mojej prawicy tylu ministrantów, a to jest tylko garstka tego, co macie. I mogę powiedzieć, że seminarium lepszej liturgii nie zrobi. I to nie jest żadna kurtuazja, ale to jest stwierdzenie faktów. Oni są znakomici. Żeby tylko w pychę nie wpadli. I tego wam zazdroszczę. Ale wy możecie zazdrościć mojej wspólnocie parafialnej tego, że my mamy bardzo dobrze rozwinięty ruch domowego kościoła. Mamy kilka kręgów, w których formują się małżonkowie. I o tym też nie możemy zapominać. Wszystkie ruchy są w kościele ważne. Służba liturgiczna jest niezbędna. Wspominałem u młodzieży, że mamy również służbę liturgiczną dziewcząt, ale to nie zawsze musi wszystko być. I u nas w zeszłym roku po raz pierwszy dziewczęta zdominowały chłopców, o dwie jest więcej. Ale tutaj chcemy mówić o domowym kościele, bo to jest nawiązanie do pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Warto rozważyć, czy nie reaktywować we większości parafii w Polsce właśnie takiego ruchu, który wspiera jedność małżeństw. Bo potem z małżeństw rodzą się dzieci, które są blisko Chrystusa. Chodzi tutaj o osobistą relację z naszym Zbawicielem, o wspólnie przeżywaną liturgię, która u was jest naprawdę piękna. Chodzi w takiej grupie domowego kościoła o wzajemne uświęcanie się, bo charyzmatem tego ruchu jest połączenie życia i Ewangelii, a więc tego, co stanowi o istocie naszego życia chrześcijańskiego. Celem jest nasze wzajemne uświęcenie. W takim ruchu ludzie małżeństwa zobowiązują się do wspólnej modlitwy, którą nazywamy starotestamentalnym terminem, namiotem spotkania. Jest wspólna małżeńska modlitwa, jest dialog, jest praca z Pismem Świętym i są rekolekcje, które należy odbywać każdego roku, dłuższe lub krótsze. Pierwsi chrześcijanie spotykali się na modlitwie w świątyni i w domach. Dlatego starajmy się być bliscy temu, co wyznawali nasi przodkowie w wierze. Kiedy czytamy Nowy Testament, szczególnie listy, to pomagają nam one zrozumieć, w jaki sposób rozwijała się modlitwa wśród pierwszych chrześcijan. Święty Paweł na przykład opisuje pełne modlitw dziękczynienia, prośby, które skierowane są do Pana Boga. Kiedy prosi o pomoc dla innych i życzy innym kościołom dobra. Listy te pokazują, że modlitwa jest naprawdę ważna dla osobistej wiary oraz dla utrzymania wspólnoty chrześcijańskiej, która ma być silna i zjednoczona, tak aby nic nie mogło jej za łatwo pokonać. Dlatego współcześni chrześcijanie, którzy często zmagają się z modlitwą, powinni doceniać to bogate dziedzictwo modlitwy, które mamy przekazane w Piśmie Świętym. Możemy czerpać siłę z uświadamiania sobie, że modlitwa zawsze powinna być postrzegana jako takie koło ratunkowe, jako sposób, w którym szukamy Pana Boga, w którym wyrażamy nasze najskrytsze myśli, nasze pragnienia. Modlitwa ma być taką kotwicą, kiedy jest nam trudno w życiu. Pismo Święte od Księgi Rodzaju do Apokalipsy pokazuje nam niezliczone przykłady wiernych, którzy zwracali się do Pana Boga w modlitwie. A więc pozostaje ona istotą uwielbienia Pana Boga i społeczności z Nim. Dlatego też powinniśmy często korzystać z lektury Pisma Świętego. Bo w Eucharystii, w której uczestniczymy, spotykamy żywego Boga. I żywego Boga spotykamy jeszcze tylko w Biblii. Pozostałe modlitwy to są modlitwy, które skierowane są do Boga. Ale prawdziwy, żywy Bóg jest tylko w Eucharystii i w Słowie. Jan Paweł II pozwolił wybudować w Izraelu nad jeziorem Genezaret Galilejskim dla neokatechumenatu seminarium duchowne, nazywa się to Domus Galilei, gdzie pozwolił w kościele na dwa tabernakula. W jednym jest ciało pańskie, a w drugim jest księga Pisma Świętego. Gromadzimy się w świątyni, ponieważ chcemy kontynuować to, o co prosił Pan Jezus. Jesteśmy nowym ludem Bożym, Kościołem, który ustanowił Pan Jezus. I warto mieć świadomość i dumę z tego, do czego przynależymy, do jakiej wspólnoty zostaliśmy wszczepieni przez sakrament Chrztu Świętego. Bardzo często ludzie mylą biblijny judaizm ze współczesnym judaizmem, który zwiemy rabinicznym albo talmudycznym. Gdybym Państwu postawił pytanie, która religia jest starsza, czy chrześcijaństwo, czy judaizm współczesny, z pewnością wielu z Was wskazałoby na judaizm. I to byłaby błędna odpowiedź, ponieważ biblijny judaizm, a współczesny judaizm to nie jest ta sama religia. Pewnie naraziłbym się tutaj niektórym hierarchom, ale prawda jest oczywista. Biblijny judaizm opierał się na czterech filarach. Pierwszym filarem, najważniejszym miejscem kultu Izraela była świątynia jerozolimska. Drugi filar to ołtarz tej świątyni, na którym kapłan, to trzeci filar, składał Panu Bogu ofiarę. Czwarty filar. Świątynia, ołtarz, kapłaństwo i ofiara. Tymczasem we współczesnym judaizmie rabinicznym albo talmudycznym, który powstał w II wieku po Chrystusie, nie mamy świątyni. Synagoga jest domem modlitwy, ale nie jest świątynią. Nie ma tam ołtarza, nie ma kapłaństwa w judaizmie rabinicznym i nie ma już ofiar. Rabin to nie jest kapłan, to jest nauczyciel, nasz katecheta. Istnieje różnica między katechetą a kapłanem. Natomiast w kościele chrześcijańskim, niezależnie od denominacji, jaką będziemy tutaj przywoływali, czy to jest katolicki kościół, protestancki, prawosławny czy anglikański, mamy świątynie. W tych świątyniach mamy ołtarze, mamy kapłanów, którzy składają Panu Bogu krwawą ofiarę w bezkrwawych postaciach chleba i wina. Kościół jest kontynuacją biblijnego Izraela. Dlatego też w naszych modlitwach przyjmujemy te gesty i postawy, które były znane w Starym Testamencie. Dlatego klęczymy, bo oddajemy szacunek i pokorę, czasami płacz przed Bogiem, pokazując naszą zależność od Niego. Podnosimy nasze ręce jako symbol poddania się i otwarcia na Pana Boga. Jest to nawiązanie do tego, że składa się też ofiarę. Kłaniamy się w tej świątyni, bo jest to wyraz naszego poddania się i prośbę o litość Pana Boga. Stoimy, bo jest to znaką czci i zaufania do Boga, który jest wśród nas. I teraz w judaizmie rabinicznym nie ma żadnych tych oznak. Żydzi już nie mają klękania, nie klęczą, bo klęczą chrześcijanie. Dlatego bądźmy dumni z wyznawanej wiary. Podziwiajmy wielkość Pana Boga. Pamiętajmy o Jego przymierzu I chcielibyśmy modlić się tak jak Izrael i za Izrael i cały świat. Podobnie jak Abraham i Mojżesz, którzy modlili się za innych, współcześni wierzący są zachęcani do modlitwy za narody, przywódców i wszystkie sprawy, które są na świecie. A jednocześnie za przykładem Nowego Testamentu jesteśmy zaproszeni, aby rozmawiać z Panem Bogiem bezpośrednio i z ufnością, jak dzieci, które On przygarnął do siebie. Dlatego prośmy Ducha Świętego o to, abyśmy nie byli gadatliwi jak poganie, ale żebyśmy w szczerości i z czystym sercem mogli zanosić modlitwy do Tego, który nas stworzył, który nas usprawiedliwił i który jest stale z nami. Amen.